Witamy Was w kolejnej części Fundamentów języka C-Sharp dla początkujących. Ze mną jest Daniel, ja jestem Borys. No i przed nami kolejny moduł, myślę, że najbardziej interesujący, ponieważ powiemy sobie o filarach programowania obiektowego w C-Sharp.
Dokładnie. To będzie jeden z ciekawszych i jeden z najbardziej istotnych tematów, jeśli chodzi w ogóle o programowanie obiektowe. To nie tylko język C-Sharp, ale to też może być na przykład Java, czyli jak mamy tu programistów,
tak jest,
którzy programują na przykład w języku Java, też mogą czegoś się tutaj dowiedzieć. Mówiąc o filarach programowania obiektowego, my tutaj będziemy mówić o polimorfizmie, o hermetyzacji, o tego typu pojęciach.
Tak.
Natomiast z tymi pojęciami nieodłącznie wiążą się też modyfikatory dostępu, które w C-Sharp występują. Jakie to są modyfikatory i jak można je wykorzystać? Właśnie w tym momencie sobie omówimy i przedstawimy na przykładzie Visual Studio. Pierwszym, chyba najbardziej popularnym, tak myślę, Borys, modyfikatorem dostępu jest modyfikator public. I public polega na tym, że dostęp do pól danej klasy mamy zewsząd.
Czyli jest publicznie dostępny.
Publicznie dostępny. Jak to wygląda w Visual Studio? Pokażemy to sobie na przykładzie naszej klasy car, którą już wcześniej omawialiśmy w poprzednim module. I teraz zobaczcie. Jeżeli pamiętacie, jak powiedzieliśmy sobie, że są properties, czyli propercje. Properties, czyli propercje, to są jakby
właściwości w sumie takie klasy.
Właściwości klasy, które pozwalają na manipulowanie dostępem do pól i dostępem do pól, zmianą tych pól, zmianą wartości w tych polach. To jest chyba najbardziej istotna funkcja właściwości, czyli properties.
Tak, mamy do nich dostęp z zewnątrz. Tak jak Daniel zaraz zaznaczy i pokaże na przykładzie tych obecnie istniejących. Natomiast kiedy będziemy mieli dostęp z zewnątrz i chcielibyśmy zmodyfikować właściwość danej instancji, to oczywiście dzięki tej propercji, czyli właściwości, ustawi się ta zmienna, która tak naprawdę też jest w środku. Za pomocą słówek get i set możemy też otrzymać, bądź też ustawić daną właściwość. Myślę, że w kontekście całej hermetyzacji powiemy sobie jeszcze troszkę na
Oczywiście.
Ten temat później.
Jak najbardziej. Nawiązując do tego, co Borys powiedział. Dokładnie tak. Mamy prywatne pole brand, do którego nie mamy dostępu poza klasą car. Czyli jak tak naprawdę to działa? Zobaczcie. Mamy słówko public. Jest public string brand, czyli tą właściwością, tą propercją będziemy manipulować prywatnym polem brand. Ja sobie wejdę do naszej klasy program, gdzie jest punkt wejścia naszego programu, czyli tu, gdzie będziemy go uruchamiali. I teraz tak naprawdę to, co chciałbym Wam pokazać w tym momencie, to stworzenie nowego obiektu car. I zauważcie jedną rzecz, że to jest klasa program, czyli mamy klasę car, ale mamy też klasę program. I teraz ja w klasie program chciałbym się dostać do pola. Aha, tu jest jeszcze konstruktor, przepraszam. Czyli muszę, konstruktory sobie omówiliśmy, czyli muszę sobie dać powiedzmy markę 1 i kolor tam był, czyli powiedzmy, że kolor biały tego samochodu.
Tak, ponieważ konstruktor w naszej klasie car miał argumenty w nawiasach, więc musimy też wywołać razem z tymi argumentami.
Dokładnie tak. Jeśli nie stworzylibyśmy, to też taka ciekawostka, żadnego konstruktora
tak,
w klasie car.
To jest bardzo istotne.
Tak, to automatycznie C-Sharp stworzy go za nas.
Czyli
to
tak jest zwanie konstruktor domyślny.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc jak to wygląda? Stworzyłem sobie obiekt klasy car i teraz na zewnątrz klasy car tak naprawdę chcę manipulować tym obiektem. Więc mam teraz dostęp zarówno do brand, jak i do kolor. Ale dlaczego? Dlatego, że zarówno ta właściwość brand jest publiczna, taki kolor jest publiczny.
Mhm.
Ale zobaczmy, jeżeli ja tutaj, i to za chwilę do tego przejdziemy sobie, jeżeli ja zmieniłbym tu modyfikator na private, czyli zmieniłem sobie brand na private, no to niestety dostanę komunikat, że jest niedostępny ze względu na ten modyfikator dostępu.
Tak, czyli nie możemy się dostać z wnętrza innej klasy do konkretnego pola, bądź właśnie też właściwości, które jest w innej klasie. Dokładnie na rzecz tak. tego danego obiektu.
Dokładnie tak i z tym się wiąże to, co znajduje się w następnym punkcie, czyli modyfikator private. Dostęp do składowej klasy można uzyskać tylko z wnętrza tej danej klasy lub z innej instancji tej klasy.
Czyli na zasadzie takiej. Wchodzę do windy, klikam guzik, nie obchodzi mnie cała mechanika, jak winda jedzie, jak się posługuje, bo winda mówi mi, hej, słuchaj, moje wszystkie metody, które siedzą we mnie jako klasie winda, są prywatne, więc nie będę ci ich udostępniać.
Dokładnie tak, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o modyfikator public i private, bo to są bardzo popularne dwa modyfikatory. Następny modyfikator, protected, ja tylko dosłownie zahaczę o ten temat, bo później będziemy omawiać dziedziczenie dokładniej. Natomiast modyfikator protected wiąże się nieodłącznie z pojęciem dziedziczenia. To powiem bardzo, bardzo w skrócie obrazowo. Jeżeli mamy klasę, powiedzmy, pojazd i mamy klasę car i w klasie pojazd mamy jakieś właściwości, jakieś pola, metody i chcemy jakby ponownie je wykorzystać tylko w klasie car i dorzucić w klasie car jeszcze jakąś funkcjonalność, możemy zastosować dziedziczenie, które sobie później omówimy i dzięki temu będziemy mieli dostęp do tych pól z nadklasy. Mhm. Ale jeżeli w tej nadklasie, czyli w klasie pojazd, ja bym umieścił na przykład na którymś z pól lub na którejś z właściwości modyfikator dostępu protected, wtedy w podklasie, czyli w klasie car, nie mam do nich dostępu. Znowu Visual Studio wyświetli mi, że niestety nie ma dostępu ze względu na modyfikator tego dostępu. Jeżeli chodzi o internal, pamiętacie, jak powiedzieliśmy sobie o podzespołach? Pamiętasz, Borys? Mówiliśmy tak. sobie, że C-Sharp jest oparty jest na podzespołach, na komponentach.
Jak najbardziej. Mówiliśmy o tym, że możemy do solucji dodać nie tylko jeden projekt, ale ich wiele.
Dokładnie tak. Więc w tym momencie najlepiej, jak można zobaczyć, jak działa internal, modyfikator dostępu, przeniesiemy się do Visual Studio. Tu już możemy na razie sobie usunąć właściwość property brand. Ja do mojej solucji dodam nowy projekt i nazwę go modyfikatory. Modyfikatory. I teraz zobaczcie, że jeżeli ja w projekcie modyfikatory stworzę klasę, powiedzmy, niech to będzie klasa card, a tu stworzę klasę bus, powiedzmy. I w klasie bus, niech moja klasa bus ma propercje internal string brand. Mhm. Takie u nazwę. Zauważcie, że nie stosuję tutaj konstruktora. Jeżeli nie umieściłem tutaj konstruktora, C-Sharp stworzy go za mnie domyślnie. Czyli tak to jest. Będzie konstruktor domyślny. Bez parametrów. I teraz zobaczcie, jeżeli ja w mojej klasie program z projektu Fundamenty będę chciał... i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Będę chciał stworzyć obiekt bus. To jest mega ciekawa rzecz, która jest bardzo ważna i warto ją zrozumieć. Jak ja będę chciał w moim projekcie Fundamenty, który nazwałem Fundamenty, stworzyć obiekt klasy bus, który znajduje się w innym projekcie, nie będę mógł tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że, to jest też ciekawostka, wszystkie klasy, które są tworzone w języku C-Sharp, domyślne, jakie dodajemy, mają domyślny modyfikator dostępu internal, czyli są dostępne w ramach jednego podzespołu, czyli w tym przypadku w ramach jednego projektu. I teraz zauważcie, że no, nie mam dostępu, trudno. No ale przecież tak naprawdę tutaj mogę te dwa projekty w pewien sposób połączyć, czyli dodać referencję, to co mówiliśmy, do tego drugiego projektu i spróbować się dostać do klasy bus. Więc to co robię, to klikam prawym przyciskiem myszy na References, Add Reference. Interesuje mnie tutaj Solution. klikam drugi projekt i dodaję do niego referencję. Czyli jakby, no, udostępniam most między tymi dwoma projektami.
Wszystkie zasoby, które siedzą w naszym innym, drugim, kolejnym to projekcie, możemy szybko załączyć jako po prostu ten komponent do naszego projektu, który w tym momencie jest naszym głównym programem odpalającym całą naszą aplikację.
Dokładnie. Słuchajcie, no dobrze. Ja dodałem tą referencję, no ale niestety dalej nie można znaleźć tej klasy baz. Ale zobaczcie, co w momencie, jeżeli ja zmienię klasę baz na public. Visual Studio podpowie mi, o, słuchaj, taka klasa jest w tym drugim projekcie, czy może chcesz dodać do niej referencję? Mhm. Jasne. Bach, gotowe. Czyli każda klasa tworzona w C-Sharp ma domyślny modyfikator dostępu internal. To jest rzecz, która jest warta zapamiętania. I teraz, tak jak mówiłem, internal pozwala nam dostawać się do pól, czy też metod, obiektu, który jest zadeklarowany w ramach jednego komponentu, czyli tu w tym przypadku był projekt, w ramach jednego projektu. Jeżeli chcemy się dostać do z zewnątrz, z innego projektu, musimy zmienić modyfikatory na public. Ostatni modyfikator sealed, który tutaj jest, jest to modyfikator, który zabrania dziedziczenia z danej klasy. Tak jak mówiłem, o dziedziczeniu sobie powiemy, natomiast chciałbym, żeby teraz dla Was to było jasne, że jeżeli umieścimy na przykład w klasie pojazd modyfikator sealed przy tworzeniu klasy, czyli na przykład jeżeli ja bym miał klasę, tak jak miałem tu klasę car, to tutaj umieścił sobie słówko sealed, to już po mojej klasie car nikt nie może dziedziczyć, nie może wyciągnąć z niej pól, metod, to jest zabronione. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o następne zagadnienie, które mam nadzieję, Borys, poruszysz tutaj i ciekawie o tym opowiesz, z następnym zagadnieniem, które nazywa się hermetyzacja. Borys, co to takiego jest hermetyzacja? Jaką rolę odgrywa w programowaniu obiektowym? Do czego może się przydać osobom, które oglądają ten kurs?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku tego modułu, jest to jeden z filarów, które dzisiaj poruszymy. W programowaniu obiektowym istnieją trzy filary. Właśnie tym pierwszym jest hermetyzacja. To są, można powiedzieć, fundamenty, które podtrzymują w ogóle całą logikę pisania w języku obiektowym ze względu na odpowiednie wykorzystanie zasobów, które mamy w kodzie. W tym momencie hermetyzacja to jest tak naprawdę pewne chowanie złożoności, jakie kryje kod. Myślę, że najlepszym przykładem było to, co powiedziałem na początku, jeśli chodzi o całą windę, ale jak rozejrzymy się dookoła, to moglibyśmy dać tych przykładów o wiele więcej, bo najlepszym takim fantazyjnym podejściem, jeśli chodzi o programowanie obiektowe, to jest to, aby pracować z obiektami, nie tylko jak odwzorowując się do ich funkcji czy metod, ale jakby to były rzeczywiste obiekty, które nas otaczają na świecie. Przykładowo, jestem w restauracji, chcę zamówić jedzenie, proszę obiekt kelnera o takie zamówienie. Mnie tak naprawdę nie obchodzi, jakie metody ma kelner, żeby się porozumiewać z kuchnią, jakie ma pola, które musi zapamiętać. Mnie interesuje tylko wywołanie jednej metody, zamówienie jedzenia.
Dokładnie.
Więc w tym momencie tym filarem, którym jest hermetyzacja, można powiedzieć, że jest to taka czarna skrzynka. Widzimy teraz na przykładzie slajdu, że hermetyzacja w programu obiektowym to jest tak dosłownie black box, który jest na przykład w samolotach, bądź innych jakichś środkach transportu i ukrywa całą tą informację w klasie, która tak rzekomo nie powinna być udostępniona. Więc myślę, że jak nie teraz, to później, kiedy będziemy pokazywać przykłady z dziedziczeniem, pokażemy, że można szybko wykorzystać fakt, jaki daje nam w ogóle hermetyzacja, właśnie wykorzystując to, co przed chwilą powiedziałeś, modyfikatory dostępu. Wszystko się ze sobą po prostu łączy. Jak będziemy chcieli wykorzystać public, damy public, czyli damy dostęp publiczny innym klasom. Damy private, czyli w tym momencie ukryjemy coś, jakąś złożoność, nie będziemy ujawniać, co tak naprawdę kryje, ale ono się wykona, jeśli dobrze tym zarządzimy.
porządku, to było. To były fajne przykłady, tak? Mhm. Nawet mnie osobiście rozjaśniłeś to. No, bo właśnie, hermetyzacja w programowaniu obiektowym odgrywa kluczową rolę. I teraz chcielibyśmy też dać wam takie wskazówki, na co należy zwracać uwagę, jeśli chodzi o hermetyzację i trochę podpowiedzieć wam, w którym momencie być może nie stosujecie tej hermetyzacji, a to nie jest poprawne. I pierwszą zasadą, która tutaj funkcjonuje, to sprawdzaj, czy czasem wszystko w twojej klasie nie jest publiczne. Jeśli jest, to niedobrze.
Bardzo niedobrze. Chociażby świat tak nie funkcjonuje, więc musimy po prostu odbierać to samo jak obiekty. Dlatego
zgadza
to jest
się.
Ten filar.
Zgadza się. Nie możemy po prostu mieć wszystkiego publicznego, bo będziemy mogli tym manipulować z różnych fragmentów naszego kodu i może to wpłynąć na jakość naszego kodu. Następne, co jest istotne, to też sprawdzenie, czy nasze pola, które deklarujemy w klasie, wymagają pewnego przetwarzania, czy też obliczeń,
tak.
Bo to jest też bardzo ważne, jeżeli mamy z różnych fragmentów kodu dostęp do danego pola, które jest na przykład liczbowe, no to może się okazać, że te obliczenia na samym końcu okażą się złe, bo gdzieś w danym fragmencie kodu została liczba podmieniona.
Mhm.
No właśnie, ale czy... Borys, bo powinieneś tworzyć publiczne pola i metody tylko wtedy, gdy musisz. Czyli rozumiem, że to nie polega też na tym, żeby robić wszystko prywatne, żeby zamykać tą klasę i nie dawać dostępu z zewnątrz, bo oczywiście możemy mieć publiczne metody.
Tak jest. Jeśli dany obiekt ma wykonywać jakąś metodę, to po prostu mówimy danemu obiektowi, żebyś ją wykonał. Tylko, że jeśli ta metoda ma być prywatna, trzeba najpierw zastanowić się, czy na pewno chcemy ją udostępniać innej klasie. Czy na pewno chce ci udostępnić, Daniel, całą funkcjonalność windy, byś nie tylko klikał guziki, ale byś, nie wiem, rozpracował cały ten mechanizm i manipulował nim. Więc myślę, musimy myśleć bardziej pod względem chowania pewnych złożoności i wsadzaniu ich do odpowiednich skrzynek i kontenerów.
No ale oprócz tego należy się zastanowić, w którym miejscu pola naszej klasy mogą być nieprawidłowo użyte, tak? Bo to jest też bardzo istotne tutaj, żeby zwracać na to uwagę, gdzie to pole może zostać zmanipulowane, gdzie może być zmienione w danym fragmencie kodu. To jest też bardzo, bardzo istotne. Mówiliśmy o konstruktorach. To jest kluczowy element, jeśli chodzi o hermetyzację. Używajcie konstruktorów do inicjalizacji pól prywatnych. Nie otwierajcie całej waszej klasy, nie używajcie wszędzie modyfikatorów public, bo to po prostu osłabia jakość waszego kodu i wasz program staje się mniej odporny. Używajcie również właściwości, czyli tych properties z języka angielskiego, dlatego że w nich możecie tak naprawdę decydować, jak te pola będą zmienione i macie nad tym kontrolę. Czyli nie musicie do końca zamykać tych pól prywatnych przed dostępem z zewnątrz danej klasy, ale możecie na przykład użyć właściwości, property, do tego, żeby takimi polami manipulować. To było bardzo też bardzo istotne w programach. No właśnie, Borys, powiedzieliśmy sobie o hermetyzacji.
O pierwszym takim filarze, który wprowadza tak nas naprawdę w obiektówkę. Ale drugim, bardzo ważnym, jest oczywiście dziedziczenie. Co za tym idzie? No myślę, że szereg informacji związanych z kolejnymi zagadnieniami, które są właśnie związane z obiektówką, bo obiektówką można nazywać właśnie programowanie obiektowe. Programiści potocznie mówią na paradygmat obiektowy obiektówka, więc
dokładnie.
Jeśli piszesz w C#, po prostu piszesz w obiektówce. Tak więc tutaj na slajdzie widzimy typowy taki diagram klasy, o którym mówiliśmy wcześniej jako przykład, tylko że tutaj zachodzi tak zwany mechanizm dziedziczenia. Co to znaczy? Jak się domyślacie, pojazd może być tak naprawdę różnego typu pojazdem, bo rower to też jest pojazd, samochód to jest pojazd, czy ciężarówka to jest pojazd. Więc w tym momencie odseparowaliśmy pewne reguły, metody zachowania, właśnie te pola, schowaliśmy może ich złożoność, czyli użyliśmy jakiejś hermetyzacji i wyciągnęliśmy jako klasę bazową. To, co jest u góry, nazywa się klasa bazowa i z niej będziemy dziedziczyć. Co to znaczy? To znaczy, że nie będziemy powtarzać swojego kodu w każdej to klasie, która będzie pojazdem, tylko zrobimy po prostu nową klasę pojazd. Po lewej stronie mamy samochód, on dziedziczy z klasy bazowej, jest to klasa pochodna. Po prawej stronie mamy rower, jest to również klasa pochodna i wracając do modyfikatorów dostępu, mógłbym tutaj dodać, że z roweru tak naprawdę już nic nie będzie dziedziczyć. No chyba, że rower, który ma jedno koło. Ale
chyba, że tak.
Chyba, że tak. Tutaj moglibyśmy dać sealed. Tutaj na pewno sealed by się sprawdzał, tak. Ponieważ nie chcielibyśmy, żeby coś dziedziczyło po rowerze. Natomiast samochód mógłby być wyścigowy, terenowy, więc to mogłoby być jeszcze dziedziczone.
I nawiązując jeszcze, Borys, do modyfikatorów dostępu, tu słuchajcie, jest doskonały przykład, na którym możemy pokazać wykorzystanie modyfikatora Protected. W klasie pojazd ustalamy sobie pole, załóżmy marka, brand, jako Protected, czyli modyfikator Protected. I teraz z klasy samochód i rower będę miał dostęp do tego pola, do pola brand, i samochód i rower, te klasy będą miały dostęp do tego pola. Natomiast każda inna klasa już nie. Jeżeli z innej klasy będziemy musieli się dostać do pola tego obiektu, nie dostaniemy się, bo modyfikator jest private. No właśnie, ale jest kilka bardzo ważnych szczegółów związanych z dziedziczeniem i tu chcielibyśmy je Wam również przedstawić. Takie podstawowe pojęcia, przede wszystkim, które się pojawiają, jeśli chodzi o dziedziczenie, to klasa nadrzędna, czyli klasa bazowa, z której będziemy dziedziczyć, i klasa potomna, czyli klasa podklasa, która będzie dziedziczyć z nadklasy. I teraz potocznie się mówi, że klasa pochodna rozszerza nadklasę.
Tak.
I to jest prawda, bo przecież bierzemy daną funkcjonalność z nadrzędnej klasy, a możemy jeszcze dodać swoje metody, pola i możemy ją po prostu rozszerzyć. I to też już powtarzamy po raz kolejny, natomiast to jest też bardzo istotne, że kiedy klasa dziedziczy z danej nadklasy, czyli z klasy bazowej, dziedziczy wszystkie, przejmuje wszystkie pola, właściwości, metody. One zostają automatycznie dodane do klasy pochodnej. Ale to nie wszystko, Borys.
Bo co tu jeszcze mamy?
Oprócz tego mamy jeszcze kilka ważnych elementów. Co chcesz opowiedzieć?
Myślę, że ważnym elementem jest na pewno to, że klasa pochodna może przesłaniać odziedziczone metody. Nie wiem, czy pokusimy się o przykład później, jeśli chodzi o to, ale tym punktem możemy powiedzieć, że niektóre metody, które mają tą samą sygnaturę, czyli mają tyle samo argumentów, tak samo się nazywają, to samo zwracają, ten sam typ i są w klasie bazowej, mogą istnieć w klasie pochodnej, tylko że będą nadpisane. I w tym momencie, jeśli stworzymy obiekt klasy pochodnej i wykonamy tą metodę, która tak samo się nazywa i jest w klasie bazowej, i teraz zauważmy, że ten obiekt pochodny, mimo że dziedziczy z tej klasy bazowej, nie wywoła tej metody, która tam właśnie siedzi. Przesłoni, ta metoda zostanie odziedziczona, ale przesłonięta i wykona się po prostu w zakresie klasy pochodnej. Myślę, że to jest takie ważne, bo należy pamiętać, żeby nie używać za bardzo tego dziedziczenia, ponieważ im bardziej sobie skomplikujemy to dziedziczenie, tym trudniej będzie nam modyfikować nasz projekt. I jeśli wyobraźcie sobie, zrobimy 10 dziedziczeń i będziemy chcieli zmienić jedną funkcjonalność, to może to pociągnąć za sobą cały szereg tych połączeń. Dlatego trzeba uważać.
Dokładnie, nie można mylić również pojęcia przesłanianie, a przeciążanie.
Tak.
Powiedzmy sobie to tutaj od razu, żeby każdy to zapamiętał, bo jest to często mylone. Przesłanianie metod, jeżeli mam klasę bazową i mam podklasę, tak, klasę pochodną, to jeżeli odziedziczę po nadklasie pewną funkcjonalność, to mam również jej metody, tak jak powiedzieliśmy slajd wcześniej. I teraz jeżeli ja w nadklasie mam metodę jedź, która przyjmuje na przykład w klasie pojazd mam klasę jedź, która przyjmuje parametr int prędkość, czyli jedź z daną prędkością, czyli ma pewną sygnaturę. Sygnatura metody to jest po prostu jej wygląd, jaki ma typ zwracany, tak, i jakie przyjmuje parametry. I teraz jeżeli ja mówię, że metoda jedź ma nic nie zwracać, czyli być typu void, ale ma przyjmować parametr int, to jeżeli odziedziczę tą metodę w klasie car, w klasie samochód, to przesłanianie występuje wtedy, kiedy ta metoda jest taka sama, ma taką samą zgodność, czyli nie zwraca żadnego typu i przyjmuje jeden parametr. Natomiast przeciążanie...
To jest zupełnie coś innego. I tutaj w obrębie przeciążania myślę, że powiemy sobie jeszcze trochę w polimorfizmie. Natomiast zapamiętajcie, że przeciążenie nie zawsze musi kojarzyć się z tym, że używamy tej samej metody. Po prostu przeciążymy daną metodę, to znaczy, że użyjemy jej tak naprawdę tej samej sygnatury, ale całą funkcjonalność, jaka jest w klasie bazowej tej metody, zostanie podmieniona w klasie pochodnej.
Tak, tylko żebyśmy to doprecyzowali. Mówiąc tu o sygnaturze, te metody mogą mieć różną sygnaturę, chodzi bardziej o funkcjonalność w nich też, że to, jeżeli stosujecie przeciążanie, to ja w nadklasie mogę mieć metodę jedź, a w klasie samochód, czyli w klasie car, mogę mieć taką samą metodę jedź, ale chciałbym, żeby mi na przykład zwracała prędkość.
Tak.
Więc jeżeli takie coś zastosuję, to wtedy taką metodę przeciążę, a nie przesłonię. To jest bardzo istotne. No i jeśli klasa bazowa oczywiście posiada konstruktor, klasa pochodna również musi go mieć, to jest takie oczywiste tutaj stwierdzenie. No dobrze. Już nie mogłem się doczekać, kiedy pokażemy sobie, jak to działa.
W końcu zobaczycie, jak to wygląda w kodzie. Niekoniecznie musieliście się zasłuchiwać, co mówimy, więc teraz Daniel pokaże, jak to naprawdę działa.
Dokładnie tak. Jak to wygląda? Mówiliśmy sobie o klasie pojazd, powiedzieliśmy sobie o klasie samochód i powiedzieliśmy sobie o klasie... nie powiedzieliśmy o klasie rower, ale zaraz sobie o niej powiemy i zobaczymy, jak takie dziedziczenie wygląda w praktyce. Więc w Visual Studio stworzyliśmy trzy klasy. My już mamy te klasy gotowe, tak? Wy oczywiście, kod będzie udostępniony, zarówno kod, jak i prezentację, więc możecie sobie ten kod po prostu przekleić i zobaczyć, co tam się dzieje dokładnie po kursie.
Ale myślę, że lepiej, jakbyście nadążali za nami, bo pisanie kodu jest również fajne i przyjemne.
Dokładnie. Wybór należy do Was. Mamy klasę pojazd. W klasie pojazd mamy cztery prywatne pola. Marka, model, ile kół, cena. Wiem, że mówiliśmy o tym, żeby używać angielskich nazw metod i angielskich nazw klas, natomiast na potrzeby tego, żeby Wam pokazać już, jak to dokładnie wygląda, użyliśmy polskich nazw, ale nie róbcie tego. Public string marka i mamy tutaj get i set. Zauważcie, że tak samo będzie dla modelu, tak samo będzie dla pola ile kół i tak samo będzie dla ceny. Dlaczego? Dlatego, że o ile te pola są prywatne, to mamy możliwość, może chcemy dać jakąś część manipulacji tymi polami na zewnątrz, więc używamy propercji, czyli właściwości. I jak to tak naprawdę wygląda? Mając takie właściwości, możemy mieć z zewnątrz tej klasy dostęp do danych pól. Oprócz właściwości mamy również konstruktor. W konstruktorze możemy podać markę, model i one zostaną, te pola, zainicjalizowane. Oprócz tego mamy następny konstruktor. Mamy trzy konstruktory w ogóle. Mamy jeden konstruktor, który przyjmuje dwa parametry, następny przyjmuje cztery, a ostatni w ogóle.
Tak jak powiedzieliśmy w slajdzie, to jest w tym momencie forma przeciążania i również konstruktory, rzekomo jako specjalne metody, też można przeciążać.
Dokładnie, tu macie, słuchajcie, super, Borys, że o tym powiedziałeś, dokładnie przykład przeciążania, że mamy tylko tą samą nazwę, ale przecież mamy sygnaturę inną, parametry inne. Nazwa zostaje ta sama. Dodam, że jeżeli nie zrobilibyśmy tu konstruktora pustego, to ta klasa konstruktora pustego by nie miała, bo tak. Konstruktor domyślny, czyli pusty, jest tylko wtedy, kiedy żadnego konstruktora my jawnie nie zadeklarujemy.
Tak jest.
No, ale co tu się pojawia? Pojawia się też metoda jedź, tylko z takim czymś dziwnym.
Co tu jest?
Virtual. No właśnie, co to takiego jest? Słuchajcie, w nadklasie możecie jawnie zadeklarować metodę, którą wiecie, że ktoś później będzie dziedziczył. I w języku C-Sharp mamy dwa słowa kluczowe, które są tutaj istotne. Mamy słowo virtual, które dajemy przy sygnaturze metody z nadklasy, i słowo override, które za chwilę zobaczycie, i które przy metodzie przesłanianej w podklasie. I teraz OK, mamy metodę jedź w klasie pojazd. Ale teraz ja w klasie samochód stosuję dziedziczenie, czyli dziedziczę z klasy pojazd. Jak to wygląda? Po dwukropku wstawiam nazwę tej nadklasy, czyli pojazd. Już teraz, na tym etapie Visual Studio zapyta mnie, oczywiście nas już zapytało, więc tą metodę mamy, natomiast zapyta mnie, czy chcę odziedziczyć wszystko z danej nadklasy. Oczywiście musimy wtedy potwierdzić, tu się pokaże taki trójkącik, wybieramy, że tak, chcemy potwierdzić, żeby to dziedziczenie zaistniało, i wtedy te wszystkie pola metody zostaną przeniesione do podklasy.
Automatyzacja pełna ze strony Visual Studio.
Pełna automatyzacja. I teraz co tutaj się dzieje? Zauważcie, że ja dodałem tutaj jeszcze pole jakie paliwo, bo przecież samochód musi jakoś jeździć, ale co tu jest ciekawego? Przecież w nadklasie, w konstruktorze była marka, model, ile kół, cena. No i przecież ja tak naprawdę, okej, może się wydawać tu głupie, ile kół ma samochód, no ale no, być może jakimś cudem będzie miał 3. Marka, model, ile kół, cena. Te wszystkie pola tutaj zostają w konstruktorze, natomiast dodajemy jeszcze jakie paliwo. Żebyśmy nie musieli na nowo przepisywać tego wszystkiego, inicjalizować tych pól, to stosujemy po prostu słówko base i mówimy, jakie pola z nadklasy ma sobie z automatu zainicjalizować nasz program Visual Studio. Czyli tak naprawdę musimy tylko podać, że ta wartość nowa, jakie paliwo, będzie podstawiona pod tą naszą prywatną, pod to nasze prywatne pole. Oprócz tego, tak jak wam wspomniałem, w nadklasie mieliśmy metodę jedź, która była wirtualna. Natomiast w klasie pochodnej mamy tą metodę jedź, natomiast ona ma słówko override. I wtedy oznacza, że to jest dokładnie ta sama metoda z nadklasy, natomiast my ją tutaj dziedziczymy.
Tak jest.
Tak wygląda dziedziczenie w języku C-Sharp. Dodatkowo oczywiście ja mogę swoje pola dodać, mogę swoje properties dodać. To jest tutaj tak naprawdę dowolność.
Bardzo. Bardzo dynamicznie można pisać w tym wszystkim i to może zawierać tak naprawdę różne komponenty same w sobie, mimo że będzie coś dziedziczyć.
Dokładnie tak. No właśnie, Borys, ale jest jeszcze takie pojęcie polimorfizm.
Bardzo trudne pojęcie do zrozumienia na sam początek. Jest to trzeci filar programowania obiektowego. Głównie kojarzy się on z takim orientalnym słowem w sumie. I mam rację, jest to słowo wyjęte dosłownie z języka greckiego, ponieważ można to tłumaczyć jako wielopostaciowość. Czyli w tym momencie mówimy o czymś bardzo abstrakcyjnym. W tym momencie mówimy o takim poziomie abstrakcji, który dosłownie będzie wykorzystany w naszym kodzie już zaraz w demo. Co więcej, tutaj na tym slajdzie widzimy, co to jest w ogóle? Rower? Motorower?
To jest rower i motorower, czyli to jest, i wszystko w jednym tak naprawdę.
To jest tak naprawdę motocykl i rower w jednym, czyli w tym momencie mówimy tutaj o jakiejś takiej jednolitości, wielopostaciowości.
Dokładnie.
Myślę, że najbardziej zrozumiecie nas nie słuchając, ale patrząc na to, jak piszemy kod ze stosownym przykładem.
Dokładnie tak. Przygotowaliśmy sobie kilka przykładów dotyczących polimorfizmu, które chcielibyśmy wam zaprezentować. I teraz tak naprawdę z pojęciem polimorfizmu chcielibyśmy powiedzieć jeszcze o pojęciu klasy abstrakcyjnej oraz o interfejsach. Bo powiedzieliśmy sobie o klasach, powiedzieliśmy sobie o metodach, o konstruktorach, o strukturach, natomiast rozmawiając o pojęciu dziedziczenia i o pojęciu polimorfizm, musimy sobie powiedzieć też o interfejsach i musimy sobie powiedzieć o klasach abstrakcyjnych. Pierwsza rzecz, jaka jest związana z interfejsami, bo od nich zacznę. Interfejsy to jest nic innego jak zbiór pewnych metod, które zbieramy w interfejsie, czyli jak możecie zobaczyć, mamy na przykład interfejs pojazd kołowy. Za chwilę powiemy sobie też o dziedziczeniu w interfejsach, bo też takowe jest. Ale weźmy tutaj, że przyjmijmy, że mamy interfejs i interfejs pojazdkołowy. I on ma metodę napraw. W metodach możemy mieć tylko i w interfejsach możemy mieć tylko i wyłącznie metody. Te metody domyślnie są publiczne. I tak samo jak w dziedziczeniu w klasach, interfejsy też mogą po sobie dziedziczyć. I teraz, co tak naprawdę daje mi interfejs? No interfejs w pewnym sensie daje mi tą możliwość, jakby to powiedzieć, Borys, takiej abstrakcji, że na przykład interfejs pojazd kołowy będzie miał metodę napraw, ale nie mówimy w dokładny sposób, jak ten pojazd będzie naprawiany, bo rower być może będziesz naprawiał w taki sposób, że założysz łańcuch. Samochód będziesz może naprawiał w taki sposób, że będziesz coś grzebał w silniku. Więc to jest pewien poziom abstrakcji, metody, które mogę wrzucić do interfejsu, nigdy nie będą zaimplementowane. Więc w interfejsie metody są publiczne, w interfejsie możemy umieszczać tylko i wyłącznie metody i one nigdy nie mogą być zaimplementowane.
Tak, natomiast my musimy zadbać o to, jakie zaimplementujemy w klasach, które implementują ten interfejs. Czyli przykładowo, jeśli mamy klasę rower oraz auto i będziemy chcieli implementować w obu tych przypadkach z interfejsu i pojazd kołowy, no to będziemy musieli sami zadbać tak naprawdę, jak będzie wyglądać implementacja tej metody.
A też dlaczego? Dlatego, że w interfejsach mamy metody abstrakcyjne tylko tak, i wyłącznie. Tak. I to jest bardzo ważne. I właśnie abstrakcja, ciągle ta abstrakcja się pojawia. Mamy też klasy abstrakcyjne. I tak naprawdę, jak takie klasy abstrakcyjne wyglądają? Pierwsza rzecz, która jest istotna, bo może się pojawić pytanie, czym się różni normalna klasa od klasy abstrakcyjnej. Bardzo w ogóle fundamentalną tutaj kwestią jest to, że obiektu klasy abstrakcyjnej stworzyć nie możecie. Nie da się stworzyć obiektu klasy abstrakcyjnej.
Ponieważ jest abstrakcyjny.
Ponieważ jest abstrakcyjna, natomiast, zaskoczę Was tutaj, w klasie abstrakcyjnej możemy mieć tak samo metody, właściwości, czyli properties, możemy mieć konstruktor, także mamy wszystko to, co normalna klasa, tylko nie możemy utworzyć jej instancji. I czym się różni klasa abstrakcyjna od interfejsu teraz?
No właśnie, myślę, że praktycznie czymś się różni, ale teoretycznie możecie sobie zadawać pytanie, no cholera, mam tutaj dosłownie te same rozwiązania, jeśli chodzi o implementację metod, w klasie abstrakcyjnej to samo, tylko zauważmy jedną rzecz, w klasie abstrakcyjnej, oprócz metod, możemy jeszcze deklarować pola, które będzie miała klasa, jaka będzie po prostu dziedziczyć z klasy abstrakcyjnej.
Dokładnie tak. Dokładnie, więc tutaj po pierwsze, należy rozumieć, czym jest interfejs, jeżeli chodzi o polimorfizm i w ogóle oprogramowanie obiektowe. Należy rozumieć, czym jest klasa abstrakcyjna, czym się różni klasa abstrakcyjna od interfejsu. To są takie kluczowe pojęcia, tak myślę, Borys, ze mną się zgodzisz, bez których nie będziesz do końca w stanie dobrze programować, jeżeli ich nie rozumiesz.
Tak, myślę, że z biegiem czasu sami uznacie, którą z tych form lepiej wykorzystywać, ponieważ z doświadczenia wiem, że jest czasami batalia, jeśli chodzi o te dwie rzeczy. Niektórzy wolą interfejsy, niektórzy wolą metody, klasy, przepraszam, abstrakcyjne. Myślę, że przykład, który pokazałeś wcześniej, jeśli chodzi o tą abstrakcję, był jak najbardziej na miejscu. Jeśli chodzi o demo interfejsu, to również pokazaliśmy, jak mniej więcej taki interfejs ma wyglądać. Ponadto taka ciekawostka, widzieliście, że jest tam i pojazd kołowy. Powiedziałem i po angielsku, ponieważ jest to domyślnie konwencja przyjęta, żeby napisać słowo, które się tyczy interfejsu. Po prostu programista, który weźmie od Was projekt, będzie wiedział, że to jest po prostu interfejs i to jest taka umowa słowna między w sumie programistami, żeby wiedzieli, jak się poruszać w kodzie.
Dokładnie tak. Ale dla ciekawostki tutaj umieściłem jeszcze po pierwsze konstruktor dla interfejsu i umieściłem pola dla interfejsu. I w tym momencie odkomentuję te właśnie pola. No, coś się świeci. Borys,
no i coś jest nie tak.
Interfejsy nie mogą zawierać pól.
I żeby było śmiesznie, Visual Studio nam to powiedział.
Dokładnie.
Nie
czyli znowu
się domyślać.
Znowu zrobił to za nas.
Tak.
Ale następna magia. Słuchajcie, o ile interfejsy nie mogą zawierać pól, ale mogą zawierać właściwość. Interfejsy mogą zawierać właściwości, ale nie mogą zawierać pól.
Tak.
Taka jest konwencja, jeżeli chodzi o język C Sharp. Tak samo interfejsy nie mogą zawierać konstruktora. Visual Studio też wam o tym powie. Natomiast klasa abstrakcyjna, tak jak sobie już powiedzieliśmy, może zawierać konstruktor, może zawierać propercje, może zawierać pola prywatne. Tylko nie możemy stworzyć jej obiektu.
Tak. Sama w sobie nazwą abstrakt mówi, że hej, musisz mnie zaimplementować, bo jestem abstrakcyjna. Ja tak naprawdę nie istnieję tak namacalnie jako obiekt, tylko po prostu jestem tą abstrakcją, którą trzeba zaimplementować.
Dokładnie tak. I nawiązując do polimorfizmu, do ostatniej rzeczy, którą też fajnie jest tutaj pokazać. Zobaczcie, jeżeli... Ja tutaj usunę już sobie tą klasę bas. Ja tutaj przyjąłem, że dobrze, mam interfejs pojazd. Interfejs pojazd koło wydziedziczy z interfejsu pojazd, bo to powiedzieliśmy, że możemy robić. Tutaj mam jeszcze klasę car, samochód. I jak ja dziedziczę z interfejsu pojazd.
W tym momencie widzimy, że Visual Studio znowu nam podpowiada, co się stało. Musimy oczywiście użyć przestrzeni nazw, gdzie jest dana sekcja naszego tematu, czy oczywiście polimorfizm, ale ponadto myślę, że dobrze byłoby użyć słówka public, jeśli chodzi o implementację interfejsu. Tutaj oczywiście jest to wszystko już zrobione. Visual Studio jest na tyle inteligentnym środowiskiem programistycznym, że klikając tutaj widzieliśmy, że interfejs, który implementujemy, automatycznie się, można powiedzieć, wszczepił w naszą klasę i zaimplementował te wszystkie pola, którymi są właściwości metody, do naszej klasy.
Tak. I to, co jest istotne, to nawiązując, Borys, do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, to, co dodatkowo Visual Studio nam dodaje, to jest to, że okej, my pobraliśmy te właściwości z interfejsu, te metody, natomiast zabezpiecza nas Visual Studio tym, że po pierwsze musimy z takiego interfejsu odziedziczyć wszystko, to jest taki kontrakt. Jeżeli dziedziczę z interfejsu, biorę wszystko, co ten interfejs ma, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zabezpiecza nas Visual Studio, że musimy to zaimplementować, bo inaczej wyrzuci wyjątek. Mhm. O wyjątkach będziemy sobie mówić jeszcze. Natomiast dobrym przykładem też polimorfizmu może być tutaj to, że okej, ja odziedziczyłem w klasie car interfejs pojazd i teraz zobaczcie. To jest to, co było obrazek motor, rower i pojazd. To, co mówił Borys, znowu musimy tutaj podać przestrzeń nazw. I mogę tutaj jeszcze argumenty muszę podać. Mogę tutaj okej. Jako pojazd tworzę sobie samochód. Ale przecież pojazd może mieć różne formy. Może pojazd być rowerem, może być samochodem, więc...
Czyli jest tak naprawdę zmienną typu interfejsu, tak. Ale jest instancją jakiegoś danego obiektu, klasy, która ta klasa implementuje ten interfejs. To jest właśnie ten polimorfizm.
To jest polimorfizm, że pojazd może być samochodem, ale może być rowerem, a może być amfibią. I to, co właśnie tutaj widzicie, przedstawia polimorfizm. W takim dużym skrócie, bo oczywiście zachęcamy was do zagłębienia się w tematy związane z polimorfizmem, z projektowaniem obiektowym, my nie możemy tu o wszystkim powiedzieć.
Myślę, że najlepszą rzeczą dla was będzie oczywiście obcowanie z tym językiem we własnym zakresie, pisanie aplikacji, no i oczywiście szukanie rozwiązań, bo to jest najważniejsze.
To jest przede wszystkim to. Podsumowanie. Moi drodzy, dzisiaj mówiliśmy sobie o hermetyzacji.
O trzech filarach tak naprawdę.
O trzech filarach programowania obiektowego. O hermetyzacji, o dziedziczeniu i o polimorfizmie. I zachęcamy was do tego, żeby zgłębić ten temat, żeby jeszcze więcej materiałów na ten temat poczytać. Zarówno znajdziecie różne, przeróżne kursy na MBA, ale też zachęcamy do czytania materiałów na MSDN-ie, tak? To jest msdn.com.pl, gdzie znajdziecie dużo materiałów związanych z programowaniem.
I przykładami.
I przykładami. Tak. Także zapraszamy do następnego modułu i do zobaczenia.
Do zobaczenia.